To jest podcast Zarządzanie Dietą. Ja nazywam się Agnieszka Ciepłowska i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Czy jaja powodują miażdżycę? Czy te z wolnego wybiegu są zdrowsze? Ile jaj można maksymalnie spożywać w ciągu tygodnia? No i przede wszystkim, czy jaja są zdrowe? Jeśli też czujesz zagubiony się w jajecznym świecie, to dzisiaj zaproszę Cię do odcinka, w którym rozprawię się z mitami i faktami na temat kurzych jaj. Cześć wszystkim! Teraz jest czas na oficjalne powitanie. W ostatnim odcinku wspominałam, że nagram dla Was odcinek o kurzych jajach. I trochę to trwało, ale w końcu zebrałam poważny materiał dowodowy i chciałabym podzielić się z Wami tym, co udało mi się znaleźć, bo wydaje mi się, że świat się dzieli na zwolenników i takich zagorzałych przeciwników kurzych jaj. Jedne osoby zachęcają nas gorąco do blendowania jaj w postaci szejków, do jedzenia ich na śniadanie, obiad, kolację, do spożywania 30 jajek dziennie. A z kolei druga strona mówi, że absolutnie nie, że jaja powodują choroby serca, naczyń krwionośnych i w ogóle nie warto ich spożywać, a jeśli już się spożywamy, to żółtko wyrzucać do śmieci. I jaka jest prawda? No właśnie, może daruję sobie żarty o jajach i przejdę może od razu do konkretów, ale zanim to zrobię, chciałabym Wam bardzo podziękować za wysłuchanie tego podcastu i za słuchanie wszystkich moich podcastów. Wybiło mi ostatnio 2000 wyświetleń i no bardzo mnie to motywuje. Dostałam też kilka komentarzy i jeszcze raz to powtórzę, że właśnie takie komentarze motywują mnie bardzo do dalszej pracy. Nie przedłużając, już zabierzmy się za jaja. Tak z dietetycznego punktu widzenia, no to jajo stanowi świetny produkt spożywczy. Jest napakowane witaminami i składnikami mineralnymi w stosunkowo niskiej kaloryczności. No bo jedno takie średnie jajko dostarcza około 78 kilokalorii. W tym głównie są to tłuszcze i białka. Jest to mniej więcej 6 gramów białka kontra 5 gramów tłuszczu i rozkład tych tłuszczów, jak wszyscy wiemy, tłuszcz znajduje się głównie w żółtku, no to jest mniej więcej 1,6 grama tłuszczów nasyconych, 2 gramy tłuszczów jednonienasyconych i jakaś śladowa ilość wielonienasyconych. Czyli to nie jest taka tłuszczowa masakra, tak jak w przypadku innych produktów odzwierzęcych. To, co może nas potencjalnie niepokoić, to jest to, że w jednym jajku jest około 200 mg cholesterolu. I teraz zdaję sobie sprawę, że jak powiedziałam to słowo, to szczeniak pewnie umarł, włosy stanęły ci dęba i działy się w ogóle straszne rzeczy. Ale w dzisiejszym odcinku chcę też jakoby, może nie obalić mit o cholesterolu, ale powiedzieć ci parę rzeczy, które myślę, że powinny dać wam do myślenia. Oprócz tego, że jajka są pyszne, podobno, to dostarczają również wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, sodu, cynku i w ogóle większość witamin, a w szczególności te, które są rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak A, D, E i K. Jaja dostarczają karotenoidów, takich jak luteina czy zeaksantyna, a także fosfatydylocholinę, czyli lecytynę, cholinę w żółtku, skorupkę tworzy węglan wapnia, stąd też wzięła się dosyć popularna metoda w kręgach 60+, na wyparzanie jajka i blendowanie skorupki jaja, dodawanie sobie takiej mikstury do owsianki czy do koktajlów. No i teraz jak idziemy sobie do sklepu, to mamy dużo różnych jaj i teraz pokrótce dla osób, które nie orientują się w temacie, możemy kupić jajka zerówki, czyli to są jajka ekologiczne, które spożywają, jajka nie spożywają, ale kury spożywają karmę z upraw ekologicznych. Jedynka to jest wolny wybieg, no i tutaj mogą poruszać się nadal swobodnie, ale pasza jest niekoniecznie ekologiczna. Dwójka to jest ściółkowy, nie wychodzą na zewnątrz, ale nie są jeszcze w klatce, w takich ciasnych klatkach, jak właśnie w trójce, czyli chowie klatkowym, w którym właśnie kurki nie wychodzą w ogóle. Jaja znakowane są jeszcze pieczątkami, na przykład w razie wybuchu salmonelli można łatwo zidentyfikować producentów. Obowiązek znakowania nie dotyczy bardzo małych producentów. No i teraz, czy jest jakaś różnica między jajkiem które było hodowane na farmie ekologicznej, czy takim z chowu klatkowego. Pomijając oczywiście kwestie etyczne i sposób chowu tych zwierząt, to tutaj wielkich różnic między składem jaja nie ma. Wielkie zaskoczenie. To są jakby różnice organoleptyczne, tak? My czasami mówimy, że te jajka z chowu ekologicznego są bardziej smaczne, albo żółtko jest bardziej żółte. I to właśnie wynika głównie z rodzaju paszy, które jest podawane, tak? Pasza z chowu ekologicznego nie może być modyfikowana genetycznie, jeśli wam na tym zależy. Natomiast pasza w chowie klatkowym, która jest podawana kurkom, może być modyfikowana genetycznie. Badania, które przeglądałam, są zgodne i mówią o tym, że jaja pochodzące z chowu ekologicznego czy z wolnego wybiegu, przez to, że kury mają dostęp do jedzenia, swobodny dostęp do jedzenia, mają większą zawartość dioksyn czy metali ciężkich. No i teraz pytanie, na czym tobie, drogi konsumencie, bardziej zależy? Czy na 100% bezpieczeństwie, że jaja, które spożywasz, nie mają dużej zawartości metali ciężkich, chociaż nikt takiej 100% gwarancji nie da, czy na etyce? I to pozostawiam waszej ocenie. Idąc dalej, chciałabym podzielić sobie wiadomości o jajach na tak zwane benefity i zagrożenia tudzież ryzyka. No to benefitem jedzenia jaj jest właśnie zawartość karotenoidów, o których mówiłam, czyli luteiny i zeaksantynę, ponieważ one chronią przed zwyrodnieniem plamki żółtej. Co więcej, lecytyna jest niezbędna do funkcjonowania układu nerwowego, chroni osłonkę mielinową, tak samo cholina zawarta w żółtku jest niezbędna do rozwoju mózgu i jej podaż poleca się przede wszystkim u kobiet ciężarnych. Jaja zawierają związki biologicznie aktywne, przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe. Przykładem takich związków jest na przykład lizozym. Jaja dostarczają fosfityny, która jest obecna w żółtku. No i ta fosfityna wiąże metale, które sprzyjają powstawaniu wolnych rodników. Przez to właśnie, tak jak mówiłam, działa antyoksydacyjnie. Jaja to jest też świetny produkt na diecie. Spróbujcie kiedyś sobie zrobić eksperyment i zjeść rano owsiankę, a następnego dnia zjeść rano omlet bez węglowodanów w postaci, nie wiem, chleba. I zobaczycie, że ten poziom nasycenia na jedzenie będzie znacznie dłuższy. Wszystko dlatego, że jaja to, tak jak mówiłam, już duża zawartość białka i tłuszczu i stosunkowo mała zawartość węglowodanów, plus wysoki indeks sytości i stosunkowo niska kaloryczność. Wszystko to sprawia, że jaja to jest doskonały produkt na diecie, czy dla osób, które trenują siłowo. Z punktu widzenia dietetyka, podsumowując, jaja to jest świetny produkt spożywczy, ale nigdy nie jest tak kolorowo. I jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno nikomu nie zalecam nielimitowanej konsumpcji jaj. Dlaczego? No i teraz może płynnie przejdziemy do ryzyk związanych ze spożyciem tego produktu spożywczego. Czy wiedzieliście, że jaja zawierają awidynę, która wiąże biotynę i może powodować niedobór tej witaminy? Zapewne nie wiedzieliście, ale nie martwcie się, ponieważ to dotyczy głównie surowych jaj, czyli jeżeli ktoś jest wielkim miłośnikiem spożywania jaj na surowo, na przykład w postaci musów albo lodów, no to musi uważać właśnie na niedobór tej witaminy. Jeżeli gotujecie jaja czy robicie jajecznicę, to ten problem was nie dotyczy. Innym potencjalnym ryzykiem może być to, że jaja zawierają lecytynę. Przed chwilą wam mówiłam, że lecytyna jest super, no ale bakterie jelitowe metabolizują tą lecytynę do choliny i trimetyloaminy, która utleniana jest w wątrobie do tlenku N-trimetyloaminy. Wiedziałam, że będę mieć problem z zapamiętaniem, ale ten właśnie tlenek N-trimetyloaminy wpływa na odkładanie się płytki miażdżycowej, czyli mówienie, że jaja predysponują do rozwoju miażdżycy, nie jest do końca nieprawdą, bo to nie chodzi tylko o cholesterol, tylko właśnie o tą lecytynę, która jest metabolizowana później do tego tlenku N-trimetyloaminy. Przy miażdżycy i w ogóle przy cholesterolu teraz się zatrzymamy, bo właśnie teraz wisienka na torcie, czy mogłabym powiedzieć w sumie majonez na jajku. I omówię wszystkie badania, do których mi udało się dokopać, może nie wszystkie, ale poważniejsze metaanalizy i raz na zawsze rozwieję wasze wątpliwości co do cholesterolu w jajach. Otóż cały szum zaczął się w roku 70 albo 71, kiedy pan, który nazywał się Kennel, zauważył, że cholesterol we krwi jest związany ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. Kilka późniejszych badań nie potwierdziło takiej zależności, no ale w 1988 wykazano, że spożywanie jaj było związane ze zwiększoną śmiertelnością i chorobą wieńcową wśród kobiet. Z drugiej strony dwa badania kohortowe na przełomie lat 80. i 94. wykazały, że jedzenie jednego jaja dziennie nie było związane ze wzrostem ryzyka choroby wieńcowej i to też potwierdzono na przykład w 2018 roku. I cała historia takich badań wygląda trochę jak przepychanka, bo ktoś wykazuje, ktoś zaprzecza, ktoś potwierdza to zaprzeczenie i zaraz ktoś wykazuje coś innego. Musicie wiedzieć, że za poziom LDL czy HDL czy cholesterolu całkowitego w naszym organizmie nie odpowiada tylko żywność. Ponad prawie połowa cholesterolu nie pochodzi w ogóle z pożywiania, tylko jest wytwarzana w naszym organizmie. I to oznacza tylko tyle, że znaczenie cholesterolu pokarmowego przez lata było po prostu przeceniane, ale nie znaczy, że ten związek nie istnieje. I też nie ma co negować tego, że cholesterol w jajku istnieje, bo istnieje, oraz tego, że spożywanie jajka w jakiś sposób wpływa na cholesterol całkowity, bo spożycie jednego jajka podnosi cholesterol całkowity o prawie 6 mg na decylitr. Zanim jednoznacznie rozwieję wszystkie wątpliwości, to jeszcze czas na małe zamieszanie i podam Wam wnioski z kilku badań. Metaanaliza z 2013 dowiodła, że dodatek 4 jaj tygodniowo może potencjalnie zwiększać ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia o 6% i na cukrzycę o 29%. Badanie z tego roku z udziałem prawie 30 tysięcy osób dorosłych z 6 kohortowych badań amerykańskich dowiodło, że każde dodatkowe 300 mg cholesterolu dziennie było związane ze znacząco wyższym incydentem chorób sercowo-naczyniowych i ryzykiem śmiertelności. Tak samo każdy dodatek pół jajka. Jedziemy dalej. Badanie też z tego roku. Ryzyko chorób serca zwiększa się o 6% na jedno dodatkowe jajo dziennie. Z drugiej strony w metaanalizie z 2016 roku spożycie jednego jaja dziennie mogło być związane ze spadkiem ryzyka udaru i nie wykazano żadnego związku między spożyciem jaja i zmniejszonym lub zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. W jeszcze innej metaanalizie stwierdzono, że spożycie jaj nie jest absolutnie związane z zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i z ryzykiem śmiertelności z powodu chorób serca. A co więcej, American Dietary Guidelines usunęło w swojej rekomendacji limit spożycia cholesterolu. Kiedyś ten limit, przynajmniej mnie uczono na studiach, wynosił 300 mg w każdym jadłospisie dziennie. Teraz to towarzystwo nie sugeruje, żeby taki limit był, ale równocześnie zaznacza się, że to nie jest składnik, o który powinniśmy sobie jakoś specjalnie zabiegać. No i skąd te sprzeczności w badaniach, jak tu być mądrym? Sprawa jest dosyć prosta. Reakcja na cholesterol pokarmowy jest wieloczynnikowa. Zależy od pochodzenia etnicznego, profilu genetycznego, czynników hormonalnych, historii chorób, masy ciała, stanu zdrowia i przede wszystkim diety. W wielu badaniach jedzenie jaj było związane często z nieprawidłowymi nawykami, takimi jak niska aktywność fizyczna, palenie papierosów czy zła dieta. To wszystko skomponowało się na dość niejednoznaczny obraz dotyczący spożywania jaj. Prawda jest taka, że dysponując obecnymi dowodami naukowymi, nie da się jednoznacznie stwierdzić, że jajka są super bezpieczne albo super niebezpieczne, ponieważ to wszystko zależy od Twojego stanu zdrowia. I mogę teraz powiedzieć z nieśmiałą pewnością, że jeżeli jesteś osobą zdrową, która nie ma chorób układu krążenia, nie ma takiego ryzyka, historia rodzinna też jest dosyć czysta pod tym względem, oraz regularnie się badasz i poziom cholesterolu całkowitego, HDL oraz LDL nie wskazuje na nieprawidłowości, to z całą pewnością mogę stwierdzić, że jaja mogą stanowić składnik Twojej diety. Nie w postaci 30 jaj dziennie, ale w postaci jednego jaja dziennie. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że u osób zdrowych cholesterol pokarmowy zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, ale dostępne dowody sugerują ostrożność. I o ile naukowcy nie są do końca zgodni w tej sprawie, to wszystkie większość dostępnych metaanaliz jest zgodna co do jednej kwestii. Jaja zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą typu drugiego. Może być to związane z przewlekłym stanem zapalnym albo z tym, że wszystkie choroby metaboliczne są ze sobą powiązane, ale ludzie z ryzykiem chorób układu krążenia lub i z cukrzycą lub i nadciśnieniem muszą uważać. Poza tym niektórzy ludzie wydają się bardziej wrażliwi na cholesterol pokarmowy od innych i jedno jest na to rozwiązanie, czyli regularnie się badać, sprawdzać sobie ten lipidogram. Czyli podsumowując, jeżeli jesteś osobą zdrową bez obciążenia sercowo-naczyniowego, możesz śmiało jeść jaja. Najlepiej jeść je w towarzystwie zielonych warzyw, właściwie to nie wiem, czemu powiedziałam zielonych, kolorowych warzyw w towarzystwie sałatki pełnoziarnistego chleba, nie w towarzystwie boczku na oleju kokosowym, bo ostatnio taka moda panowała. Jeżeli jesteś osobą chorą lub mającą ryzyko chorób układu krążenia, to tutaj zalecałabym znacznie większą ostrożność względem jaj kurzych i większą sceptyczność i ograniczenie ilości jaj. Do ilu nie powiem Wam, bo to zależy bardzo jakby od sytuacji indywidualnej i przede wszystkim na jeszcze większym zwróceniu uwagi na to, co jemy z tymi jajami. Czy są to raczej warzywa, produkty pełnoziarniste, czy raczej tłuszcz i tłuszcz. To by było w sumie na tyle. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że nagrałam też odcinek w podobnym tempie, może nie tempie, w podobnym schemacie o kawie. Planuję następny odcinek nagrać o herbacie, ale jeżeli masz jakieś inne pomysły, jestem bardziej niż otwarta. Jestem otwarta niczym drzwi na Twoje pomysły i zapraszam Ciebie na mojego fanpage'a i bloga agnieszkaciepłowska.pl. Nie ukrywam też, że każdy komentarz to jest plus 10% do mobilizacji i plus 10% do częstotliwości tych nagrań, więc zachęcam Ciebie serdecznie do pozostawienia po sobie śladu. Miłego dnia, wieczoru, czy gdziekolwiek mnie słuchasz, przybyszu z przyszłości. Cześć!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.